Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, przed mikrofonem Renata Reda. Dziś historyczny dzień, bo po raz pierwszy to Sejm będzie wybierał premiera. Taki jest przynajmniej najbardziej prawdopodobny scenariusz. Podlascy posłowie są na obradach przywiejskich w Warszawie, a dziś gośćmi Polskiego Radia Białystok są senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka. Witam panią.
Witam panią, witam państwa, dzień dobry.
Oraz przewodniczący regionu podlaskiego Polski 2050 Marek Sakowicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Czy oglądali lub słuchali państwo exposé premiera Mateusza Morawieckiego?
Oczywiście oglądałam. Do końca już musiałam wyjechać, ale oglądałam, część słuchałam.
Ale te najważniejsze założenia tak, chyba pani zna. Tak. A pan oglądał, słuchał?
Tak.
No to na początek, jak państwo je oceniają? Proszę bardzo, senator Anna Bogucka.
Oczywiście exposé pana premiera Mateusza Morawieckiego było bardzo dobre.
To
jest standardowo ponad godzina. To nie było długie, najdłuższe tam było, jak pamiętam, to 360 minut. Było bardzo dobre, ale też dlatego, bo ten czas rządów był bardzo dobry. To był najlepszy rząd w dotychczasowych latach. I tutaj te exposé oczywiście częściowo podsumowywało ten czas, a częściowo oczywiście były plany na przyszłość, bo to była też podkreślenie, że jest to kontynuacja tych działań, które były dobre dla Polski, dobre dla Polaków. Tak jak było wcześniej podane w programie, że to jest dekalog polskich spraw. I właśnie to było poruszone. No między innymi to, że właśnie Polska po raz pierwszy odzyskała swoją taką godność, stanęła z kolan, liczyła się na arenie międzynarodowej, a przede wszystkim nastąpił ten wzrost gospodarczy. I to nie są jakieś tam czcze, puste słowa, tylko to jest oczywiście potwierdzone wynikami, danymi. Z danymi się nie dyskutuje, że to był najwyższy wzrost PKB, że był bardzo przyspieszony rozwój kraju właśnie, najszybszy rozwój spośród wszystkich krajów Unii Europejskiej, że ten rząd dał poczucie takiego bezpieczeństwa Polakom i to właśnie nadal miało być kontynuowane, że to bezpieczeństwo takie wielorakie, czyli nie tylko chodzi o to bezpieczeństwo militarne, ale również o taką godną egzystencję, że ta Polska, którą widzi premier i którą chce przedstawić Polakom, to jest Polska dostatnia. Polska, gdzie jest wiele programów społecznych, gdzie jest troska o młodych ludzi, o seniorów, gdzie jest rozbudowywana infrastruktura, a więc budowa dróg, żłobków, przedszkoli, szkół. To jest wizja Polski, gdzie wszystkim będzie żyło się dostatnio.
Proszę bardzo, Marek Sakowicz, Polska 2050. Też tak pan ocenia, że Polska miodem i mlekiem płynąca?
Ja odnoszę wrażenie, że z panią senator oglądaliśmy dwa różne wystąpienia. W mojej ocenie exposé pana premiera Morawieckiego nie było to exposé do wszystkich Polaków. Było to przemówienie do części wyborców, do części, która głosowała na Prawo i Sprawiedliwość i która uczestniczyła w referendum. W początkowej swoim wystąpieniu pan premier dokładnie tak to zaakcentował. Mówię do grupy 7,6 miliona, która głosowała na nas oraz do 11 milionów, które brało udział w referendum. Było to wystąpienie rzeczywiście w dalszej swojej części podkreślające zasługi Prawa i Sprawiedliwości w ciągu ostatnich lat rządzenia. Zgadzam się z panią senator, że rzeczywiście był to najlepszy rząd w ostatnich 8 latach, bo innego nie było, bo
latach od 90 roku, więc to, okay. To nie.
To tutaj absolutnie się z panią nie zgadzamy. Natomiast rozpoczęcie tego expose było konfrontacyjne, bo na samym początku...
A może
początku,
to wynika z jakichś uprzedzeń?
Tego nie
pana.
Wiem. Tego nie, nie absolutnie premiera. Nie.
Może
nie,
taki jeśli, jest przepraszam, bardzo subiektywny.
Przepraszam, tak. Ale jeśli w początkowej fazie wystąpienia pan premier Morawiecki mówi, walczymy o Polskę i ta walka trwa i będzie trwała, to nie jest to...
Czyli to walczy Prawo i Sprawiedliwość.
Tak, kierując swój wzrok i swoje słowa w stronę elektoratu Prawa i Sprawiedliwości.
Oczywiście. Natomiast tutaj to jest bardzo pana subiektywna ocena, bo to nie o taką walkę na pewno chodzi. To
cieszyłbym chodzi... się, cieszyłbym się, gdyby premier Morawiecki wyjaśnił, o jaką walkę chodzi.
Chodzi o walkę, żeby Polska była suwerenna, dostatnia i z godnością dla...
Później chyba ten wątek prezes Jarosław dla wszystkich Kaczyński Polaków. Jeszcze jasne, rozwijał, mówiąc jasne, ale o bezpieczeństwie.
Ale proszę mi pozwolić ustosunkować oczywiście się do wystąpienia pana premiera Morawieckiego. Rzeczywiście został przedstawiony obraz Polski, która była przez 8 lat reprezentowana przez rząd i wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Nie zgadzam się z panią senator. Nigdy nie odczułem takiego efektu, żebym był kiedykolwiek na kolanach i Polska była kiedykolwiek na kolanach. Nigdy nie odczułem, że Polska była zagrożona w swojej suwerenności przez ostatnie lata i że czuła się niebezpieczna. Natomiast odczułem stygmatyzowanie. Odczułem, że jestem inny niż wyborca, który głosował na rząd Prawa i Sprawiedliwości. Nie było to miłe, nie było to przyjemne. I dokładnie w takim tonie odbieram dzisiejsze wystąpienie pana premiera Morawieckiego. Były oczywiście mocno akcentowane lata dokonań i to zostawmy, bo wszyscy wiemy, jakie były te dokonania, niezależnie od tego, co będą mówili przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości. Zgadzam się z panią senator. Liczby i statystyki nie kłamią. Natomiast odwoływanie się do przyszłości, do tak zwanego pakietu demokratycznego. A już zupełnie niezrozumiałe jest dla mnie przedstawienie pomysłu pana premiera Morawieckiego na pakiet demokratyczny na kolejną kadencję Sejmu, kiedy jeszcze ta na dobrym się nie rozpoczęła, kiedy to Prawo i Sprawiedliwość na własne życzenie utraciła jakiekolwiek możliwości koalicyjne przez te 8 lat i zupełnie, ale to zupełnie, nie reagowała na to, co ma do powiedzenia opozycja. Dzisiaj to jest wołanie na puszczy.
Proszę bardzo, pani senator.
No tutaj oczywiście rzeczywiście dwa obrazy widzimy tej rzeczywistości, która i teraz miała miejsce i wcześniej.
Jakby
ja
nie
chciałabym powiedzieć,
tak,
że
oceny.
Tutaj no, obecny już pan marszałek Sejmu właśnie tak no, nawoływał do tego, by teraz była ta demokracja lepsza, tak, inna jakość, tylko że naprawdę tego zupełnie nie widzimy, bo co widzieliśmy do tej pory dotychczas? Cały czas kwestionowanie, no i jeżeli ja słyszę takie pytanie, że straciliśmy 2 miesiące, bo rząd powinien oddać władzę. No jakie, pytam, 2 miesiące? Zaprzysiężenie posłów było 13 listopada. Od tego są wszystkie terminy konstytucyjne zachowane. Mają prawo posłowie rząd funkcjonować zgodnie z konstytucją. Natomiast tutaj jest cały czas nawoływanie, że nie, jak gdyby nasza grupa jest pozbawiona możliwości utworzenia rządu. 7,5 miliona Polaków głosowało na Prawo i Sprawiedliwość. To Prawo i Sprawiedliwość ewidentnie wygrało wybory, bo Szanowni Państwo, no przecież Platforma Obywatelska zdobyła o wiele mniej mandatów. Partia 2020 tutaj w o wiele, 2000, przepraszam, 50, tam nie pamiętam, 20 czy 30?
33
mandaty. I wy mówicie, że wy wygraliście wybory. To nie tak, bo jeżeli chcieliście iść blokiem, to powinniście to wyborcom przedstawić.
Ale teraz już zaczynam rozumieć, co tutaj pan Marek miał na myśli, bo cały czas jesteś 7,5 miliona wyborców.
Zaproponować, że idziecie blokiem. Natomiast jeżeli każda partia szła oddzielnie, no to oszukaliście wyborców. Dobrze. Bo wyborcy przecież głosując na Polskę 2050 głosowali, że rzeczywiście, czy tam na trzecią drogę, głosowali, że nie, na pewno nie na premiera Tuska jako premiera. Tego nie powiedzieliście wprost. Także to było no, w stosunku do wyborców nieuczciwe. Natomiast w tej chwili...
Zobaczymy, na ile będzie uczciwe, jak trzeba będzie te programy wyborcze poszczególnych partii zrealizować, jeszcze, bo one nie zawsze
pan
się zgrywają.
Dłużej, więc
bardzo
ja tylko chciałabym jeszcze...
Ja nie mierzę czasu.
Chciałabym tylko skończyć jeszcze tutaj myśl. Dla mnie tutaj to jest takie niezrozumiałe. Nawet wyborcy, mieszkańcy pytają, że ta obecna już większość zachowuje się w taki sposób, jakby, nie wiem, coś nadzwyczajnego się stało. Jakaś rewolucja, że oto przejmują władzę, szybko powinni wszyscy odchodzić ze stanowisk. No chociaż wczoraj mieliśmy przecież przykład też pana senatora Libickiego, tak, który już zwalnia dziennikarzy. No to jest niepojęte w polskiej demokracji. To, że się zmienia władza, no nic nadzwyczajnego. No taką mamy, to jest właśnie objaw, że demokracja dobrze się ma, dobrze funkcjonuje. Jest do tej pory jeden rząd rządził. Jest kontynuacja władzy no, do pewnego momentu, czyli jeżeli drugi rząd nie wchodzi, to jeszcze ten kontynuuje pracę. I to powinno być z poszanowaniem naprawdę godności i wyborców, obywateli, a to jest podkreślanie tak jakby rzeczywiście, nie wiem, jeden z mieszkańców porównał mnie, że tak się czuje jakby w stanie wojennym.
Właśnie, panie że Marku, czy nie możecie można doczekać, porównać, że tu następuje podobna zmiana, jak była w 89
właśnie,
roku?
No to jest
bardzo
przerażające.
Często w opinii publicznej.
89, dobrze słyszę.
Pokazujecie, że chcecie wprowadzić demokrację niedemokratycznymi sposobami.
Pani senator, pozwoli pani, że ja się ustosunkuję do wcześniejszej pani wypowiedzi zarzucającej nam, że jako jeszcze aktualna opozycja wprowadziliśmy Polaków w błąd i nawet to padło bardziej ostre sformułowanie oszukaliśmy. Otóż nie. Nigdy nikogo nie oszukaliśmy.
No, nigdy nie było powiedziane, że będzie premierem...
Proszę pozwolić. Od samego początku było jasne i było wszystkim wiadome wyborcom, którzy chcieli zagłosować na opozycję, że w końcowym efekcie powstanie rząd koalicyjny.
Zwłaszcza, że już wcześniej pakt senacki
pakt
był.
Pakt senacki,
tak.
Więc to są sformułowania daleko idące i nieprawdziwe, jeśli chodzi o pani środowisko. Co do wyborów 89 roku, do których pani redaktor nawiązała.
To nie ja nawiązałam, to politycy nawiązują, tak.
15 października wydarzyła się rzecz niezwykła. 15 października Sejm dostał mandat, jakiego nigdy wcześniej w historii nie dostał żaden Sejm. Frekwencja, mobilizacja wyborców była tak duża, że tak na dobrą sprawę nikt się tego nie spodziewał. Jest to tak silny mandat, nad którym wszyscy powinni się zastanowić. My nad ogromną odpowiedzialnością za dane przyrzeczenia i słowo w czasie kampanii wyborczej, Prawo i Sprawiedliwość nad szacunkiem do wyborców, którzy oddali głos
ale
na opozycję.
Czy można porównać tą sytuację do tej z 89 roku?
Tak.
Czy to nie jest za daleko nie, idące?
Być może nie jest za daleko, ale proszę pozwolić mi dokończyć. My możemy powiedzieć dzisiaj wprost, ja jestem już człowiekiem, który trochę lat na tym świecie przeżył. Można by rzec, że jestem pokoleniem Solidarności, chociaż bardziej widziałbym siebie jako pokolenie zmian ustrojowo-gospodarczych, czyli bardziej ten 89 rok. Tak, od pewnego czasu, a w zasadzie od dzisiaj, kiedy odchodzi w niepamięć rząd Prawa i Sprawiedliwości, to będę z pełną świadomością i z pełnym przekonaniem mówił. Jesteśmy pokoleniem 15 października.
Pani senator,
nie, no to jest po prostu coś, to jest coś niebywałego w ogóle.
Rok 2023.
15 października były wybory demokratyczne, tak jak i wcześniej. W tych wyborach po raz trzeci największe poparcie uzyskało Prawo i Sprawiedliwość, które szło ze swoim jednolitym programem i ten program uzyskał większość. Natomiast każda z tych partii, która teraz utworzyła koalicję, miała swój program i w wielu punktach ten program jest zupełnie rozbieżny między waszymi teraz ugrupowaniami, które podpisały umowę koalicyjną. I tutaj tego nie możemy kwestionować. Każda partia zdobyła jakieś poparcie. Później podpisaliście umowę koalicyjną i teraz będziecie rządzić. I tu nic nie widzę w tym nadzwyczajnego. To jest normalny system demokratyczny, który widać, że demokracja dobrze zadziałała, tak funkcjonuje na tym etapie. Natomiast wy podkreślaliście cały czas, 15 października zwyciężyła opozycja demokratyczna. Też nie bardzo tego nawet sformułowania rozumiem. Co to znaczy? To znaczy, że te 7,5 miliona, które głosowało na Prawo i Sprawiedliwość, to oni nie głosowali w sposób demokratyczny i ci posłowie, parlamentarzyści są niewybrani w sposób demokratyczny. To jest naprawdę ubliżanie systemowi demokracji. No to są rzeczy naprawdę niedopuszczalne. I teraz w jaki sposób, oczywiście przyjmujecie, jeżeli dzisiaj tak będzie, bo ta arytmetyka wskazuje, że jednak prawdopodobnie
191
będzie,
głosów kontra 248, będzie albo
premierem
jeszcze inne,
pan Donald Tusk. I tutaj musicie się skupić na tym, jak podjąć te wyzwania, jak kontynuować dobre te programy i na tym się skupić, a nie nadal roztaczać tą wizję, że wy tutaj 15 października to stało się, nie wiem, rewolucja jakaś się stała, że przejęliście władzę.
To dopiero
natomiast
zaczyna się.
Ja oczywiście temu rządowi, jeżeli powstanie, my życzymy jak najlepiej, bo życzymy dobrze Polakom. I na pewno nie będziemy opozycją taką, jaką była opozycja dotychczasowa, która wprost sama nazywała się totalną opozycją. To była totalna opozycja, tak o sobie mówili, gdzie nigdy nie było myślenia o tym, że jakieś ustawy, rozwiązania są dobre dla Polski i Polaków, tylko żeby cały czas przeszkadzać, to było nawoływanie do wyjścia na ulicę. My taką opozycją nie będziemy, bo nam zależy rzeczywiście na tym, żeby w Polsce działo się dobrze.
Proszę bardzo, pan Marek
Trzymam panią senator za słowo, chociaż początkowe obrady Sejmu wskazują na zupełnie coś innego. Widzieliśmy, jaką państwo możecie być opozycją. Kłótliwą, krzykliwą, niemerytoryczną, nawołującą do awantury. Wierzę, że tak nie będzie.
Pamięta pan którąś wigilię w Sejmie?
Wierzę, że tak nie będzie. Poza tym nie tworzymy tutaj narracji, tak jak tutaj pani zarzuca, że wymyślamy sobie jakąś wizję. Do tej pory odpowiadałem na pani pytania i moje odpowiedzi były w tym kierunku, że pani nam zarzucała pewne zjawiska, a ja się do nich ustosunkowałem. Oczywiście, że ogromnym szacunkiem darzymy wyborców 7,5 miliona czy 7 milionów 600 wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Absolutnie.
To pokazało.
Proszę nie próbować komukolwiek mówić i wmawiać, że dzisiaj partie, które będą tworzyły wkrótce wspólny rząd, nie mają szacunków do kogokolwiek. wszystkich wyborców traktujemy z należytym szacunkiem, z powagą.
No bo jak odróżnią tych, co na nich głosowali, a tych, co nie głosowali?
Bo to są Polacy.
Tak, tak powinno być.
To nie jest gorszy sort
nie.
I to nie są jedyni słuszni patrioci, tylko to są Polacy.
Tak, i to nie będziecie dzielić tych, którzy oglądają telewizję publiczną i media publiczne? Jeżeli już taki jest podział.
Pani senator, ja takiego podziału nie znam. Kto jaką telewizję chce oglądać, jest to jego wyborem. Czy ktoś chce oglądać...
Zwłaszcza, że każdy kanał ma coś ciekawego do zaoglądowania, prawda?
Więc to jest jakiś dziwna narracja i stereotyp przez państwa powielany, że dzielimy ludzi. Nie. Nie jesteśmy tymi, którzy dzielą ludzi. I nie będziemy.
Zupełnie przez PiS to jest powielane, bo ja słyszałam, jak marszałek Sejmu Szymon Hołownia zwracał się do widzów i zaznaczał, że widzowie TVP Info też są mu bardzo bliscy.
Tak.
Czyli to, ale od to razu już było ustawił, dzielenie na
tak, od razu
ja się pierwszy
z tej
raz
strony.
Spotkałam z czymś takim.
Nie, to nie była taka, nie była
wyborcy,
taka intencja.
Tak, ale widzowie, ja rozumiem, ale to sformułowanie
Być może ja nie znam tego sformułowania, ale jeśli takie sformułowanie padło to w takim kontekście, że ja znam marszałka Szymona Hołownię. Wiem, jakim jest człowiekiem i jego otwartość na poglądy wielu ludzi, na poglądy każdego wyborcy.
Ale zmierzam do tego, że wystarczy właśnie jakiś zwrot powiedzieć i już idzie w przestań.
Okay, ale tutaj pan właśnie mówi o tym początku, że będziecie właśnie wszystkich wyborców szanować i tutaj nie dzielić, więc to słowa są bardzo dobre. Tylko chciałam zapytać, czy początek kadencji i nie wybranie marszałka Sejmu i Senatu z największego klubu Prawa i Sprawiedliwości, niedopuszczenia do prezydium, to jest ten objaw tej właściwej demokracji i w Sejmie, i w Senacie. I wy próbujecie narzucać nam, że jak tego wskażemy kandydata, to może go poprzemy. No, to jest ta demokracja. Nigdy tak się nie zdarzało, żeby największy klub parlamentarny, opozycyjny nie miał w prezydium swojego przedstawiciela. Teraz tak jest.
Senator, pozwoli pani, że się ustosunkuję. Na ten temat już wiele razy były rozmowy na różnego rodzaju szczeblach.
Stanowiska są niezmienne.
Stanowiska są niezmienne. Państwo macie niekwestionowane prawo do wicemarszałka.
Takiego, którego wskażecie?
Nie, my nikogo nie wskażemy.
Nie.
Jak pani doskonale wie, wicemarszałków, marszałków i wybiera się w głosowaniu. Widocznie swoim zachowaniem, swoim działaniem i swoim prowadzeniem obrad pani marszałek Witek, tak jak wskazało głosowanie, nie zasłużyła na to, żeby posłowie dali kolejny mandat na to, żeby była wicemarszałkiem. To każdy poseł, to z państwa przedstawiciele podkreślali wiele razy. Mandat każdego posła jest niezależny. Każdy poseł głosuje we własnym imieniu.
Panie przewodniczący, to była dyscyplina. Głosy, a w Senacie marszałek Pęk?
W Senacie marszałek Pęk nie został wybrany większością z konkretnych powodów, które zostały również pokazane.
Tylko w mediach pojawiły się informacje, że za swoje wpisy w mediach społecznościowych.
Tam
także początek, panie przewodniczący, jest naprawdę
proces wyboru. Proces wyboru.
Napawający nadzieją,
proszę,
że
proces wyboru prezydium Sejmu i Senatu nie został jeszcze zakończony.
Oby nie trwał 4 lata.
Nie będzie pewnie trwał 4 lata i znając realia polskiej polityki, zakończył się bardzo szybko z korzyścią dla całej sceny politycznej, a nie tylko jednej czy drugiej strony.
Nie będziemy już zastanawiać się nad wynikiem głosowania o wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. To chyba przesądzone, a może nie? Przesądzone.
To znaczy, no, zawsze jest jakaś nadzieja, niemniej jednak no, raczej tutaj, przesądzone. Tak jak mówiliśmy, arytmetyka.
Ja tylko może dodam, że ten okres, który, o którym pani senator wcześniej wspominała, który z prawnego punktu widzenia, konstytucyjnego punktu widzenia jest oczywiście wszystko formalnie zgodne z prawem. Tak? Możemy się tutaj poruszać tylko i wyłącznie w aspektach odpowiedzialności moralnej czy odpowiedzialności za to, jak mają się toczyć zarządzanie czy administrowanie sprawami kraju bieżącymi. Natomiast rzeczywiście ten okres 2 miesięcy, który minął od wyborów, to był okres, który opozycja powinna się cieszyć, z którego powinna mieć radość z odniesionego zwycięstwa w demokratycznych, pani senator, wyborach. Absolutnie zgoda, że wybory były demokratyczne. Tak, natomiast przez ten czas, kiedy była ta nowela z tworzeniem nowego rządu, z przygotowywaniem się do expose, zabrała nam trochę tej radości i wstrzymała nieco...
Po czynach ich poznacie.
Tak.
Abyśmy mieli jeszcze mnóstwo radości.
Jeszcze czasu będziecie mieli na rządzenie, a to był normalny czas, zgodny z konstytucją, z poszanowaniem wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast no, często niestety te głosy były takie pełne właśnie pogardy, że to jest na siłę nieoddawanie władzy i porównywanie. No już tu nie będziemy do tego wracać.
Myślą
do
państwo, że ciekawe będzie głosowanie nad wyborem nowego premiera. To już ma być około 20. Czy będzie 248 głosów za? Czy może więcej? Czy może mniej? I w razie czego, to do jakich wniosków będzie można wówczas dochodzić? Na razie nie wróżmy z fusów.
To żadnych wniosków.
Większość na pewno jest.
Wydaje się, że tutaj problemu z wyborem nowego premiera nie będzie.
Więc też wydaje mi się, że tu raczej nie. Natomiast my będziemy oczywiście teraz przyglądać się pracy tego rządu.
No właśnie,
rządu.
Prawo i Sprawiedliwość chyba będzie taką bardzo skrupulatną opozycją, bo mieliście wielu ministrów, wiceministrów, wielu wieloletnich posłów.
Czy tak jak powiedziałam, będziemy merytoryczną, konstruktywną opozycją. Na pewno nie będziemy opozycją totalną, bo tak jak powiedziałam, nam zależy na losie Polski i Polaków. Natomiast na pewno będziemy musieli przyglądać się tutaj wielu poczynaniom tego rządu, bo chociażby jedna z pierwszych ustaw, która pojawiła się w Sejmie, jest ustawą skandaliczną, niedopuszczalną. Ten projekt, który był przedstawiony w Sejmie, to no nie wiem, no to pokazuje
ale pani redaktor, no jakie ostatecznie? Gdyby, to był projekt poselski. To faktycznie nic, przy projekcie poselskim w trakcie
pani,
jeszcze
poseł,
prac można różne poprawki, można zmienić i tak
to
dalej.
To nie jest poprawka. To nie jest błąd. Wprowadzenie zapisów, że będzie 300 metrów możliwa budowa wiatraków z wywłaszczeniem nieruchomości mieszkańców, siłowym wywłaszczeniem. Jak można nazwać? To jest ustawa, która wprost była na korzyść,
koncernów. Prawo i Sprawiedliwość pięknie się zachowało, od razu brzmiało i właśnie taka będzie opozycja.
Muszę zająć stanowisko w tej sprawie.
Bardzo proszę,
można mówić o jakimś tam błędzie, poprawce, natomiast tutaj ustawa, która była wprost szykowana pod koncerny duże wiatrowe.
Tak to wygląda, aczkolwiek
z wielką szkodą
niekoniecznie
dla
mamy taką
mieszkańców.
Pewność. Proszę, Marek Sakowicz.
Ustawa, która jest szykowana, ma na celu zapewnić tanią energię.
Ona została już przyjęta przez Sejm i przez Senat jako jedna z dwóch pierwszych obok przepisów o refundacji in vitro.
Żeby
te przygotować, zostały przygotować system, z tej ustawy. Tak.
Żeby przygotować rozwiązania systemowe na potem, aby energia z polskiego wiatru nie obciążała w sposób znaczny odbiorców i żeby była tanią energią i zieloną energią, zostaje przygotowywana ustawa wiatrakowa. Na najbliższą środę na komisję energii zostali zaproszeni eksperci, przedstawiciele środowisk obywatelskich, żeby rozmawiać na ten temat i decyzja, jaka zapadnie po tym spotkaniu, będzie podjęta w ramach koalicji. Ale jedno muszę podkreślić wyraźnie. Ustawa w sposób jednoznacznie doprecyzuje wszystkie i wszelkie wątpliwości, jakie do tej pory w przestrzeni publicznej się pojawiły. Nie ma mowy o jakimkolwiek wywłaszczeniu, po pierwsze. Pani senator, proszę pozwolić mi dokończyć. Nie będzie mowy o jakimkolwiek wywłaszczeniu. Zostanie zachowany co najmniej 500-metrowy odstęp od budynków mieszkalnych i co najmniej 1500-metrowy odstęp od parków narodowych.
A proszę mi powiedzieć, kto jest za takimi, żeby jak naj... Kto jest za tym, żeby wiatraki stały jak najbliżej domów, a kto jest za tym, żeby stały jak najdalej od domów? Czy to obywatel, właściciel domu chce, żeby jak najdalej od niego stał wiatrak, czy też jak najbliżej?
Ja nie znam odpowiedzi na to pytanie, kto jest...
No ja bym nie chciała mieć,
Natomiast jeszcze chcę się ustosunkować do tej wypowiedzi pani senator, że... Mówienie, że ustawa i środowisko przyszłego rządu ma działać na polecenie i na korzyść jakiegoś lobby, jest nieprawdziwe i uderza w wiarygodność i niepodległość naszego rynku energetycznego.
Panie przewodniczący, jeżeli do końca, przecież wiemy, jaka była cała sytuacja z tą ustawą, do końca nikt nie wiedział, kto to przygotował, te zmiany, odsyłano od jednej osoby do drugiej, w końcu eksperta, lobbystę pytano o szczegóły tej ustawy. Natomiast ja tylko zapytam, czy pan chciałby mieć wiatraki 300 metrów od zabudowań bez, bo pan mówi, że nie ma wywłaszczenia. Owszem, jest, bo jest napisane celu publicznego. A jeżeli jest celu publicznego, to jest równoznaczne, bo to jest odwołanie się do drugiej ustawy. To jest równoznaczne z wywłaszczeniem.
Pani senator, pozwolę pani, że od razu odpowiem.
To, co będzie, to ja nie wiem, bo dopiero to będzie procedowane. Natomiast
pan mówi
ja
o tym,
mówię,
co będzie, że ja, na pewno ale, nie będzie takiego
Ale pani
zapisu,
redaktor,
tak.
No to jest coś niedopuszczalnego, więc gdyby opozycja nie była czujna, nie zwróciła na to uwagi, no to mieszkańcy byliby siłą wywłaszczeni ze swoich terenów, nie mieliby nic do powiedzenia ani gminy, samorządy gminne, tylko właściwie duże koncerny wiatrowe. Gdzie chciały, to by budowały. Tu jeszcze trzeba powiedzieć, że jeżeli by na przykład wokół miejscowości powstały wiatraki 300 metrów, to w tej przestrzeni 300 metrów nie można by było nic zbudować, bo to już jest ta odległość, która musiałaby być na zawsze bez możliwości
zabudowy. Pani senator, znowu pani odnosi się do przypuszczeń i do tego, co
był projekt tego, wprowadzony do Sejmu.
Dziękuję za podpowiedź. Projekt. Bardzo pani dziękuję.
No, projekt nie jest grupa posłów podpisała
pani senator, się pod tym. Projekt nie jest prawem
Kandydatka.
Obowiązującym.
Aha. Pani Marku,
kandydatka na
projekt,
ministra.
Projekt sam w sobie zakłada dalszą pracę nad tym, co zostało napisane.
Projekt poselski to zakłada.
Projekt rządowy musi być super przygotowany. Tak, tak.
Natomiast... Czy Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga, Lewica dadzą radę współpracować z taką właśnie skrupulatną opozycją, jak PiS będzie?
Damy radę współpracować.
Czego oczekujecie od nich? Jakiego rodzaju współpracy?
Kogo?
Od Prawa i Sprawiedliwości.
O, to bardzo trudne
jako
pytanie.
Jako opozycji.
Czego możemy oczekiwać od Prawa i Sprawiedliwości?
Czego chcecie oczekiwać? Czego oczekujecie, a nie spodziewacie?
Bardzo byśmy chcieli, żeby spełniły się słowa pani senator i rzeczywiście Prawo i Sprawiedliwość będzie opozycją merytoryczną. Trzymam za to kciuki. Trzymam i kibicuję, żeby rzeczywiście tak było. Rolą opozycji w każdym parlamencie, w każdym kraju jest
niedopuszczanie do błędów
i kontrolowanie. I jeśli państwo będziecie to robili w sposób merytoryczny i rzeczywiście tak, jak zakłada ta dobra strona parlamentaryzmu, wszyscy na tym skorzystamy, ale jeśli ma to się odbywać na zasadzie znowu krzyku, awantury, kłótni...
Ale znowu to ja rozumiem, że pan się odnosi do opozycji w
Nie, odnoszę się do ostatnich dwóch posiedzeń Sejmu.
Jesteśmy
nie, to naprawdę, bo akurat Polski 2050 przecież nie było
mówię o ostatnich dwóch posiedzeniach tej kadencji
Sejmu. Ja rozumiem,
Sejmu.
Dlatego nie ma pan obrazu, jak opozycja się zachowywała w ostatniej kadencji. No, to była opozycja, która rzeczywiście przeszkadzała nawet w uchwalaniu dobrych ustaw dla Polaków. My będziemy tam, gdzie jest dobre rozwiązanie dla Polski, na pewno to popierać.
Tymczasem jesteśmy po expose premiera Mateusza Morawieckiego. Przed nami jeszcze głosowanie nad wotum dla jego rządu i pewnie wieczorem wybór nowego premiera.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.
Około 20 ma być wybór nowego premiera, a kandydatem większości sejmowej Koalicji Obywatelskiej Polskiego Stronnictwa Ludowego Polski 2050 i Lewicy jest, jak wszyscy wiadomo, Donald Tusk. Co powinno się znaleźć w expose byłego nowego premiera? Proszę bardzo, Marek Sakowicz, Polska 2050.
Spodziewam się, że...
Co by pan chciał, żeby tam premier ujął?
Chciałbym, żeby w tym expose były objęte trzy obszary. Obszar skierowany do wewnątrz kraju i do obywateli w kraju, obszar skierowany do Unii Europejskiej i obszar skierowany związany z sytuacją za naszą wschodnią granicą i wojnie w Ukrainie. Te trzy elementy będą determinowały pierwszy rok czy pierwsze 100 dni działania rządu. Tak? Natomiast to, co ma się, co powinno, co bym chciał, żeby się znalazło w expose premiera skierowanym do wewnątrz, do obywateli polskich wewnątrz kraju, to rzetelna, realnie przedstawiona formuła, co rząd zamierza zrobić z dotrzymaniem tego od początku do końca. Żeby nic co zostanie powiedziane, nie zostało odłożone.
Żeby nie było takie ogólnikowe, jak w umowie koalicyjnej?
Żebyśmy mogli spokojnie i zawsze z pełnym uśmiechem i odwagą patrzeć naszym wyborcom w oczy i mówić, to, co żeśmy obiecali, to zostanie z założenia wykonane.
Liczy pan oczywiście, na konkrety?
Tak, oczywiście. Znaczy, trudno spodziewać się konkretów w detalach. Natomiast mówimy o zagadnieniach, które powinny mieć swoje podłoże w expose. Proszę zwrócić uwagę, tak. Że jak pani senator słusznie zauważyła, my tworzymy rząd koalicyjny. Rzeczywiście wśród ugrupowań są sprawy, które nas łączą i są zbieżne i są sprawy, które nie do końca wszyscy patrzą w tym samym kierunku. No, zostawiamy dzielenie. O dzieleniu nie mówimy. Rząd współpracy to ma być rząd współpracy, a nie rząd wypominania sobie, co kogo dzieli. Natomiast i rzeczywiście to będzie expose, i to chciałbym zwrócić uwagę, że to będzie expose premiera rządu koalicyjnego, a nie expose premiera Platformy Obywatelskiej.
A jeżeli chodzi o tą część skierowaną do Unii Europejskiej i tą część związaną z wojną w Ukrainie, to czego by pan tutaj oczekiwał? Jakich konkretów?
Oczekuję, że jeśli chodzi o współpracę z Unią Europejską, że Polska wróci na należne miejsce, które miała w Europie przed rządami Prawa i Sprawiedliwości. Że będziemy ze wszystkimi rozmawiali. Oczywiście Unia Europejska wymaga reformy i struktury Unii Europejskiej wymagają reformy, ale nie powinno się to odbywać na zasadzie nie, bo nie. Oczekuję, że będziemy podejmowali wszelkiego rodzaju rozmowy z Brukselą, z poszczególnymi krajami Unii Europejskiej i że nasza polska działalność będzie przyczyniała się do tego, że znowu wrócimy, mówiąc skrótowo, na salony europejskie, a nie będziemy za ściankiem tej Europy, co ma miejsce w ostatnich latach. Co do sytuacji za wschodnią granicą, oczekuję, że będziemy wspierali pomoc, jaka była do tej pory udzielana Ukrainie i będziemy wspierali Ukrainę w możliwościach dążenia do NATO i do Unii Europejskiej.
A jeżeli chodzi o uzbrojenie Ukrainy? No ile, jaka powinna być nasza pomoc?
Ja nie jestem fachowcem od militariów i trudno mi powiedzieć, natomiast ta pomoc do tej pory była sukcesywnie udzielana Ukrainie przez rząd polski. I o tym już się powinni wypowiedzieć fachowcy, ale na pewno powinno być to skoordynowane absolutnie ze strukturami
dlatego
NATO.
Dlatego pytam o to, bo słyszymy, że kłopoty z finansowaniem mają Stany Zjednoczone. Kłopoty z produkcją amunicji na Ukrainę mają Niemcy.
To wiemy, bo ta pomoc przez te ostatnie dwa lata była ogromna. Pomoc całej Europy i Stanów Zjednoczonych. Natomiast jasna deklaracja, jakie zajmiemy stanowisko jako kraj w stosunku do Ukrainy, sytuacji, która tam obecnie jest, tego bym oczekiwał, że takie sformułowanie padnie.
Czego oczekuje senator Anna Bogucka?
Ja myślę, że tutaj właśnie pan powiedział takie znamienne słowa, że chciałbym później tam, no, żeby rząd mógł patrzeć otwarcie, że zrealizował programy, które zamierzał. I właśnie to tutaj myślę, że jest kluczowe, ponieważ no, ja pamiętam rząd Donalda Tuska wcześniej i pamiętam, że no, te obietnice niestety nie zostały zrealizowane, wręcz przeciwnie, no, kluczowe zagadnienia, które były, że nie podnosimy podatków, podatki zostały podniesione, że nie podniesiemy wieku emerytalnego, wiek został podniesiony emerytalny, że zostało przecież zostały pieniądze obywateli zebrane z otwartych funduszy emerytalnych i wiele, wiele innych. Dlatego też no, dla mnie jest nie tyle ważne, co będzie w tym exposé, ale żeby właśnie no, dobre programy, które są dla Polaków, żeby one były realizowane.
Bo i to tak już jak Platforma Obywatelska zapowiadała, że od stycznia 800 plus.
Tak, właśnie, no, że no, podpisała się, bo przecież wiadomo, kto 800 plus wprowadził i kto.
Ale czyli i to jest projekt.
Ale to nas cieszy oczywiście, że będzie to realizowane, bo to jest dobre dla Polaków.
A jeżeli jest wielu
tak
ojców,
samo,
to musi być coś
tak
dobrego.
Samo z no, wieloma tymi projektami ważne, żeby właśnie te dobre projekty dla Polaków były realizowane. Natomiast no, troszkę mnie też martwi jednak ten skład rządu, bo no niestety, ale niektórzy...
A kto konkretnie panią martwi?
Niektórzy tutaj kandydaci na ministrów nie wzbudzają mojego zaufania zupełnie. No na przykład Radosław Sikorski. Na przykład Sienkiewicz jako minister kultury. No tutaj jest trochę chyba jakaś ignorancja w ogóle z propozycją.
A
nawet
stworzenie resortu
takich
przemysłu z siedzibą w Katowicach?
No, ale
wydaje
może
się być
tutaj
to
jeszcze
dobry
bym skończyła
pomysł
właśnie z Radosławem Sikorskim. No, dla mnie, przedstawiciel na Ministerstwo Spraw Zagranicznych, to wygląda no, naprawdę na zupełnie niepoważne. No, jest to osoba, która wpisywała się mocno w retorykę proputinowską, chociażby tym wpisem, że prawda, Nord Stream został wysadzony przez Amerykanów, że tam no wiele było, że zapraszał Ławrowa na posiedzenie
ambasady. Mam te fakty w głowie, od razu skojarzyłam, że pani o Radosława Sikorskiego
chodzi. No, ale tutaj trudno tego nie, o tym nie mówić. Zresztą no, chociażby no, pamiętamy, w jaki sposób też zachowywał się z jaką pogardą do świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, więc tutaj no, dla mnie proponowanie tej osoby na ministra spraw zagranicznych, na pewno nie można czuć się bezpiecznie i pewnie, że ta polityka bezpieczeństwa będzie prowadzona w sposób
pan Marek
właściwy.
Sakowicz.
Premier bierze całkowitą odpowiedzialność za rząd i za to, co rząd realizuje. Odwoływanie się znowu do historycznych wydarzeń. Nie dotrzymał tego, nie zrobił tamtego. Dzisiaj nie powinno mieć miejsca. Dajmy możliwość wykazania się. Jeśli będziemy mieli okazję spotkać się tutaj za jakiś czas i rzeczywiście nie zostaną dopełnione obietnice albo zostanie coś zmienione,
ja będę
rozumiał pani senator zarzuty, że Donald Tusk, kierując się tą myślą poprzednią, znowu Polaków oszukał.
Nie, otóż nie oszukał. Natomiast przygotowanie w każdym ugrupowaniu, w państwa rządzie również znaleźlibyśmy nazwiska bardzo kontrowersyjnych i niejednoznacznych polityków, którzy Polakom nie kojarzą się dobrze. Ale to są wszystko personalia. Za wszystko odpowiada premier.
Jeszcze na zakończenie, proszę państwa.
To są osoby, które nie wzięły się z niebytu. Natomiast ja powiedziałam, że ja życzę rządowi jak najlepiej.
A to bardzo
życzę.
Dobrze, to na zakończenie powrócę jeszcze do expose premiera Mateusza Morawieckiego. Mówił, że trzeba zakończyć wojnę polsko-polską i wezwał do tego wszystkich polityków. Czy to nastąpi?
To powinno nastąpić, bo to jest w trosce o Polaków, o polskie sprawy. Można spierać się na argumenty, na fakty, jednak z poszanowaniem zasad demokracji, a nie z wyprowadzaniem ludzi na ulicę, na nawoływanie do bojkotu.
Proszę bardzo.
Powinniśmy się różnić, ale zawsze powinniśmy mieć na celu dobro Polski i Polaków.
Finał mamy podobny. Natomiast rzeczywiście, żeby to nastąpiło, to powinno nastąpić rozliczenie, zadośćuczynienie, wybaczenie i pojednanie.
Najpierw ważne są sprawy, żeby się
skupić na majestacie prawa i z zachowaniem wszelkich norm moralnych i grzecznościowych.
Jeżeli żeby nawet jeśli są podejrzenia, to żeby przynajmniej stwierdzić, że podejrzenia były niesłuszne?
Nie, na samych podejrzeniach nie możemy się kierować. Dobrze. W polityce nie możemy się kierować podejrzeniami.
Ale komisji, która badała wpływy rosyjskie.
Komisja nie została rozwiązana, pani senator, tylko zostali.
Członkowie.
A to jest zupełna różnica.
Powołanie komisji do badania wyborów kopertowych, kiedy pamiętamy, że był to czas szczególny. Rządy premiera
Morawieckiego.
Ostatnie zdanie. Bardzo się cieszę, że cały Sejm zagłosował za powołaniem takiej komisji, bo jeśli rzeczywiście nie ma nic do ukrycia i wszystko było w majestacie prawa. Ludzie to usłyszą, zobaczą na żywo.
Dobrze.
I mamy temat zamknięty.
Głosowanie nad wotum zaufania dla rządu premiera Mateusza Morawieckiego ma być, tak patrzę na zegar, za godzinę. Klub Prawa i Sprawiedliwości ma 191 posłów, więc nie ma większości w Sejmie. Kandydatem KOPSL-u Polski 2050 i Lewicy jest szef PO Donald Tusk. 10 listopada przewodniczący tych partii podpisali umowę koalicyjną. Łącznie formacje te mają 248 posłów. O 16.30 posłowie mają wybierać premiera. W tak zwanym drugim kroku konstytucyjnym odbędzie się debata, a o 20.00 głosowanie nad wyborem premiera. Prawdopodobnie pojutrze rano dojdzie do zaprzysiężenia nowego rządu przez prezydenta Andrzeja Dudę. A między innymi o tym mówili dziś goście Polskiego Radia Białystok, senator Prawa i Sprawiedliwości Anna Bogucka.
Dziękuję bardzo.
Oraz przewodniczący regionu podlaskiego Polski 2050 Marek Sakowicz.
Dziękuję.
Dziękuję państwu za rozmowę. A za uwagę dziękuję i do usłyszenia mówi Renata Rada.
Gry polityczne w Polskim Radiu Białystok.